co będzie efektem tego, że będziemy doświadczać automatyzacji i robotyzacji?
W wolnym swoim czasie będziemy grać i ktoś nam będzie za to płacił?
Że gdyby nie Marcin, to być może ta książka by w ogóle nie powstała.
W starym garażu w kilka dni spakowali 5000 zestawów, więc na GPW po prostu jest tanio. To Polska jest zazwyczaj w top 3 najbardziej atrakcyjnych rynków.
Że jeżeli czegoś nie wie, to będzie drążyć.
Że to jest za ścianek, to jest za mała giełda. Ty mówisz zupełnie coś innego.
Pięciokrotność czy siedmiokrotność swoich zysków.
Nikt tak jak Polska nie wzrósł w tym rejonie.
W których krajach Europy Zachodniej, że one stanęły właściwie w miejscu.
Marcin jest jedną z osób, która pracuje ze mną najwięcej.
To nie dla mnie, trochę tego nie rozumiem. Nie mam na to wpływu, bo przecież to nie jest moja firma. Ja tam kupuję jakieś akcje, ale dalej nie wiem.
Jest zagrożenie geopolityczne.
Czyli śląska moc myć.
Rozwinie się sektor rozrywkowy.
Kapitału jest z każdej strony.
Nie warto wymieniać spółek państwowych.
Bo ludzie siedzieli w domu i nie wiedzieli, co robić.
Ale Polakom po prostu się chce.
Gościem dzisiejszego odcinka jest Marcin Kremiec, specjalista z obszaru inwestycji i budowania majątku. Od 8 lat pracuje w firmie Independent Trader, gdzie jest również jednym z członków zarządu. W trakcie swojej działalności stworzył setki artykułów oraz materiałów edukacyjnych z zakresu inwestycji.
Cześć, Grzegorz Kusz z tej strony, witaj na kanale Dziś. Moim gościem jest Marcin Kremiec. Cześć, Marcin.
Cześć, witam.
Zanim rozpoczniemy, to oddamy głos traderowi Czarkowi, bo przygotował coś i kilka słów chciał na twój temat powiedzieć. Czarku?
Cześć Marcin, cześć Grzegorz. Witam was wszystkich serdecznie. Nim rozpoczniecie wywiad, chciałem przedstawić Marcina, bo uważam, że zasługuje na to. Otóż Marcin jest jedną z osób, która pracuje ze mną najwięcej. Tak naprawdę dołączył do zespołu jako druga osoba ponad 8 lat temu. I ścieżka, jaką przeżył, rozwój, jaki przeżył, jest po prostu niesamowity. Między innymi dlatego, że Marcin jest taką osobą, że jeżeli czegoś nie wie, to będzie drążyć. U niego standardem była praca po 12 godzin dziennie, dlatego że był niesamowicie głodny wiedzy. I po tych kilku latach dzisiaj ma takie dwa gigantyczne atuty. Po pierwsze, ma gigantyczną wiedzę, potrafi podejmować bardzo mądre decyzje, za którymi idzie bardzo rzeczowa i powiedziałbym taka detaliczna argumentacja i co bardzo ważne, wiedzę potrafi przekazać w bardzo prosty sposób. Więc nic dziwnego, że Marcin był jedną z głównych osób, która pomagała mi przy tworzeniu książki Inteligentny Inwestor XXI wieku. Mogę nawet powiedzieć, że gdyby nie Marcin, to być może ta książka by w ogóle nie powstała. Był jedną z głównych osób, która pomogła mi stworzyć kurs Inteligentny Inwestor, czyli przygotować dla was ponad 150 godzin nagrań. Był pomysłodawcą i twórcą Ligi Inwestorów, czyli największego konkursu inwestycyjnego, jaki przeprowadzono w Polsce. No i tak naprawdę, jeżeli ktoś czyta naszego bloga, to powinien znać Marcina od podwszewki, a w zasadzie jego styl myślenia. Dlatego, że Marcin w mniejszym bądź większym stopniu stoi za większością artykułów, które są podpisane jako Independent Trader Team. Także dzisiaj macie możliwość obejrzenia jego pierwszego publicznego wywiadu, do czego was głęboko zachęcam. No bo tak jak powiedziałem, wiedza i łatwość jej przekazania to są jego dwa chyba największe atuty. Także w tym momencie oddaję chłopakom głos, a was zachęcam do obejrzenia i czerpania z niego tyle, ile się da. Do zobaczenia.
O, dziękujemy Czarku za te dobre słowa. Przedstawiłeś Marcina. No i powiedz, Marcin, już teraz po tym lukrowaniu, po tych dobrych słowach, nie wiem, skąd się znacie, ile lat się znacie, jak wygląda wasza współpraca do tej pory, do dzisiaj?
Właściwie znamy się około 8 lat i wyglądało to w ten sposób, że kiedy kończyłem studia tutaj w Katowicach na Uniwersytecie Ekonomicznym, postanowiłem napisać maila do Czarka. On jeszcze wtedy po prostu prowadził bloga.
Jeszcze maile czytał.
Tak, jeszcze czytał maile. Prowadził bloga, ja uznałem, że to, co on pisze, mnie przekonuje i chciałbym z nim działać. Czarek przeczytał mojego maila, zaproponował, że napisze jeden artykuł, drugi. Wyszło to całkiem fajnie i zaproponował mi współpracę. I tak na początku była to relacja pracownik-szef, natomiast dzisiaj to już można powiedzieć, jest taka relacja przyjacielska.
Mhm. Fajna historia. Ja mogę tutaj dodać moją historię w ogóle związaną z poznaniem Czarka. Pamiętam, jak ja zaczynałem nagrywać na kanale i też do niego napisałem, że chciałbym coś nagrać. I wiesz, on dostawał w tamtych czasach mnóstwo propozycji nagraniowych. Myślę, że dzisiaj dostaje tyle, może więcej. I on powiedział, no to jeszcze popracuj, masz za mały kanał, przecież tam, wiesz, kilkaset wyświetleń. On mówi, no jak ja idę na kanał, no to tam jest, wiesz, kilkaset wyświetleń, kilkaset, przepraszam, tysięcy czy 100 tysięcy. Jak to jest taka wiedza, szkoda, żeby zobaczyło to 100 czy 200 osób, więc po prostu jeszcze popracuj. I on mnie po prostu spuścił na drzewo.
A który to był rok?
2019, pewnie sam, okay. Pewnie sam początek gdzieś i ja pamiętam tą historię, gdzie ja się nie poddałem. nie napisałem do niego maila, ale dostałem chyba od Kacpra albo od Maćka Wieczorka numer telefonu i jakoś na WhatsAppie mu tam nagrywałem. Ja się nie poddałem i mówię, jeśli nie oknem, to drzwiami, kominem i tak dalej, jak nie, to dziurę w ścianie zrobię. I w końcu gdzieś tam on się zgodził, że coś nagrajemy i później ustalaliśmy termin nagrania. I też to trwało całe wieki, jak dla mnie. I myślę, że to jest pokazanie, że nie można się poddawać. Ty uwierzyłeś w to, że ten mail coś da, później oczywiście musiał, był jakiś sprawdzian, czyli napisanie artykułu, a u mnie to też tak wyglądało, że no od samego początku, czyli nikt mi nie dał tradera, nikt mi nie dał kanału, który był gotowy. Trzeba było tą drogę wydeptać, no i później też faktycznie od tradera, którego nie znałem, do Czarka i poznaliśmy się, pojechaliśmy wspólnie kiedyś ekipą na Majorkę i tam zjedliśmy kolację, no i fajnie. I dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, że nagrywamy z tobą, a ty jesteś jego, no można powiedzieć, jedną z prawych rąk, tak bym to nazwał. Może to jest
chyba tak dobre, można powiedzieć.
Dobre powiedzenie. Słyszałem, że może ty nam powiedz, jak wyglądała kwestia wydania książki, no bo dzisiaj książka tradera, inteligentny inwestor XXI wieku, to no, myślę, że wszyscy, którzy oglądają ten kanał, już o niej słyszeli. Ale jak to wyglądało od tej strony roboczej, której w sumie nie widać na YouTubie, nie widać na Instagramie? Tworzyłeś tą książkę, pomagałeś? Jak ta historia wyglądała?
Znaczy, na pewno było dużo pracy przy tej książce, biorąc pod uwagę fakt, że to jakby nie było, są cztery tomy, prawie 1000 stron. To jest naprawdę ogrom pracy. Natomiast też była praca od strony technicznej, bo tak de facto to my tą książkę wydawaliśmy samodzielnie. Więc był skład książki, był wybór drukarni, czyli nie tylko te analizy, sprawdzanie danych, tylko też wydanie samej książki. Także było to gigantyczne przedsięwzięcie i pochłonęło one cały 2019 rok. Mhm. Kiedy już uruchomiliśmy przedsprzedaż w grudniu 2019, to okazało się, że zainteresowanie jest gigantyczne. Kiedy te książki przyjechały, to było 5000 zestawów, czyli 20000 tomów, no to musiałem skrzyknąć kilka osób, żebyśmy w starym garażu w kilka dni spakowali 5000 zestawów. Udało się, zrobiliśmy to w tydzień.
To musiał być duży garaż, powiem.
No właśnie, to był nie za duży garaż, za duży garaż, ale trzeba było sobie poradzić. A później jeszcze dodatkowo stało się coś takiego, że zaczęła się pandemia. Mhm. I tak naprawdę wiele osób po prostu zostało w domach. No i co tu robić z wolnym czasem? Zaczęli czytać. Natknęli się na tą książkę, bo było o niej głośno. Więc to jeszcze bardziej napędziło sprzedaż. Także był to po prostu hit tamtego roku. Zresztą później ta książka właściwie do dzisiaj sprzedaje się całkiem nieźle. I po latach myślę, że po prostu satysfakcja z tego, że brało się udział w takim projekcie.
A gdzie ten garaż słynny?
A to ten garaż znajdował się, albo dalej się znajduje, bo to już potem był budynek do wyburzenia, w Rybniku, zaraz obok firmy mojego kolegi, który pomagał nam wydać tą książkę, także to też historia ze Śląska.
No proszę bardzo, czyli śląska moc. My dzisiaj nagrywamy w Katowicach, Rybnik blisko. Tychy blisko, Żory, z których ty pochodzisz, też rzut beretem. To fajna historia, której ja nie znałem, a tam ogromny wkład w tą książkę, którą zresztą mam, którą też promowaliśmy na rozmowach Czarka na naszym kanale. Sporo osób kupiło i tą wiedzę chłonęło właśnie w tych latach 2020 i dalej, kiedy tak jak mówisz, były lockdowny i sklepy e-commerce wystrzeliły, plus edukacja wystrzeliła, no bo ludzie siedzieli w domu i nie wiedzieli, co robić.
No właśnie, a było też dużo osób, które do 2019 roku na przykład, dajmy na to, miały dom przyjęć, czy miały jakąś firmę logistyczną, ich interes hulał, no i nagle jest pandemia, interes nie może dalej działać i te osoby po prostu uświadomiły sobie, że okej, odłożyłem trochę kasy, co teraz z tymi pieniędzmi zrobić? No i pojawia się książka Inteligentny inwestor XXI wieku. No i w związku z tym też to zainteresowanie było automatycznie większe.
Okej, okay. No to jest faktycznie ciekawa historia, którą możemy zostawić, no bo to był 19-20 rok. To powiedz mi, Marcin, czym ty się zajmujesz w ekipie tradera dzisiaj? Mamy 2023, co przez ten czas, no bo książka została wydana, później to było już troszkę łatwiej, wiadomo, że już później to nie działało garażowo, dzisiaj już są firmy, które to wysyłają, nawet nie wiemy, że zresztą my jesteśmy na świeżo, bo niedawno wydaliśmy swoje dwie książki i wiemy, że to się zaczęło wysyłać w momencie, kiedy my jeszcze tych książek nawet u siebie nie mieliśmy i to jest świetne, że można z tej automatyzacji korzystać. A dzisiaj, gdzie twoja energia w firmie się skupia? Co robisz?
Przede wszystkim można powiedzieć, że prowadzę dział inwestycyjny, mhm. czyli tą najważniejszą część naszej działalności. Również w pewnym sensie zajmuję się dalej blogiem. To znaczy, jeśli pojawia się jakiś artykuł, który ma iść na bloga, to albo sprawdzam go od strony stylistycznej, albo zastanawiam się, co można jeszcze do niego dołożyć, jak go wzbogacić. Więc to są takie dwa główne obszary, plus oczywiście działania przy portfelu tradera, no i ewentualne propozycje co do portfela prowadzonego przez Czarka, czy to jest portfel standardowy, czy defensywny, czy GPW.
Mm-hmm. Właściwie widziałem, że tam GPW to jest twój konik i że faktycznie ta giełda papierów wartościowych to jest coś, gdzie bardzo dobrze się orientujesz. Ja kiedyś nagrałem materiał z Ludwikiem Sobolewskim, byłym prezesem GPW, no i do tego może jeszcze wrócimy, ale jak myślisz, ten przełom roku, nie wiem dokładnie, kiedy ten materiał się pojawi, czy to będzie początek roku, styczeń, najprawdopodobniej, czy właśnie ten czas teraz to jest dobry czas, żebyśmy, czy żeby widzowie zainteresowali się giełdą papierów wartościowych?
Wydaje mi się, że tak, dlatego że jeśli spojrzymy na wyceny na GPW, a to nas w dużej mierze interesuje, to polski rynek jest jednym z najtańszych na świecie. Czyli na GPW jesteśmy w stanie znaleźć stabilne firmy, które są wyceniane na przykład na pięciokrotność czy siedmiokrotność swoich zysków. Tymczasem dla porównania w Stanach są spółki raczej takie wyceniane na dwudziestokrotność, trzydziestokrotność, a te technologiczne, te najbardziej modne, często na pięćdziesięciokrotność swoich zysków. Więc na GPW po prostu jest tanio. Jeśli trafiam na opracowania, gdzie ktoś bierze pod uwagę rynki z całego świata, to Polska jest zazwyczaj w top 3 najbardziej atrakcyjnych rynków. A zatem patrząc z tej perspektywy, no to po prostu jest ciekawie. Dodam, że o tym, jak jest tanio, też świadczy fakt, że wielu prezesów spółek wykupuje teraz udziały w swoich własnych firmach po to, żeby wycofać je z giełdy. Czyli no, nie robiliby tego, gdyby te akcje były drogie. One są tanie, więc z perspektywy niektórych tych prezesów spółek jest to po prostu korzystne, jest to dobry czas, żeby wycofać spółkę, skupić te akcje, bo jest tanio. Natomiast dalej tych spółek do wyboru jest na GPW całkiem sporo. Poza tym od niedawna funkcjonują ETF-y na WIG20, MWIG40, SWIG80, a zatem ta oferta się rozszerza i wydaje się, że jest to niezły moment, mimo tego, jak już te akcje poszły w górę w 2023 roku, wciąż dobra okazja do zakupów akcji.
Mm-hmm. A często wydaje się, że nie doceniamy tego swojego rynku, tej giełdy, która w Polsce świetnie się rozwijała. Pamiętam, że w rozmowie z Ludwikiem Sobolewskim, to było w kwietniu 2023 roku, chyba właśnie na InvestCaps, tak, tam mm-hmm. rozmawialiśmy z Ludwikiem i on powiedział, że będąc w innych krajach tutaj regionu, no to dostawał gratulacje, że ta giełda tak działa, tak prężnie działa, no ale nam się wydaje, tak mi się wydaje, że Polacy, będąc jednak krajem takim, jakim jesteśmy, czyli w wielkości na przykład jednego stanu w Ameryce, wiemy, że w Stanach jest 350 milionów ludzi, u nas jest 30 kilka i mówimy, no ale w Ameryce to jest, a na giełdzie w Niemczech to tak wygląda, więc cały czas się porównujemy do tych najlepszych, największych gospodarek. No i pytanie, czy to jest trafne porównanie, no bo jednak jesteśmy rynkiem, który cały czas wzrasta. Nie jesteśmy Niemcami, tak, nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi, więc pytanie, czy powinniśmy się w jednym szeregu ustawiać i mówić, ona giełda jest taka, ale Ameryka jest taka, to lepiej jednak na amerykańskiej giełdzie inwestować i giełda w Polsce jest za mała, żeby się tym interesować. No tak często słyszę, że o, to jest za ścianek, to jest za mała giełda. Ty mówisz zupełnie coś innego, więc gdzie jest ta prawda? Czy my po prostu czegoś nie przeoczyliśmy, nie doceniając tego naszego rynku?
Wydaje mi się, że na pewno nie ma co porównywać Polski ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ jest to najważniejsza giełda na świecie. Tam płynie kapitał z całego świata. Amerykanie sami w sobie też są nastawieni bardzo mocno prorynkowo, w tym sensie, że chcą inwestować w akcje, chcą inwestować w obligacje, więc tego kapitału po prostu płynie tam dużo więcej. Też Amerykanie, mając walutę rezerwową, czyli dolara, mogą więcej po prostu na tej arenie międzynarodowej zdziałać. Natomiast już porównywanie Polski do tych rynków zachodnioeuropejskich, okej, już to jest, powiedzmy, ma to jakiś sens. Mhm. Natomiast przede wszystkim zwróciłbym uwagę na fakt, jaki my dokonaliśmy skok przez te 30 lat, bo w ciągu tych trzech dekad właściwie po Chinach mało który kraj zrobił taki skok gospodarczy jak Polska. A tymczasem nasza giełda właściwie tego nie odzwierciedliła do tej pory, okej? Do pewnego momentu były wzrosty, do 2007. Była wtedy tak naprawdę bańka i od tamtego czasu właściwie te wzrosty były tylko tam w jakichś krótkich okresach, a generalnie stanęło to wszystko w miejscu, czyli Polacy stracili kompletnie zainteresowanie akcjami, poszli w innym kierunku i wydaje się, że jest teraz duży potencjał do wzrostu właśnie z tego powodu.
A jak myślisz właśnie, z czego to wynika? No bo powiedziałeś, że faktycznie odjechaliśmy innym krajom regionu, no bo patrząc na te 30 lat tej wolności gospodarczej w Polsce, od tego 89-90 roku, gdzie milion firmy powstało i to wszystko napędzało się samo bez kapitału, bo kapitał przecież bardzo drogi. Ostatnia rozmowa pana Romana Kluski, gdzie on opowiadał, w jaki sposób się kredyt brało, że brało się kredyt pod zastaw, można powiedzieć 100% tego, co się brało i trzeba po miesiącu było zwrócić. Dzisiaj nie do pomyślenia czasy, gdzie kapitał jest z każdej strony, a mówi się często, że jest trudno, to pomyślmy, co było wtedy, jak przedsiębiorcy, którzy wtedy stawiali pierwsze kroki, mieli trudno, gdzie kapitał był potrzebny i go nie było, ten barter bardziej działał. Oczywiście ktoś powie, a wtedy nic nie było, więc wtedy się wszystko sprzedawało. No, z jednej strony
po części tak.
Nie wiem, czy chcielibyśmy się zamienić, ale to wracam do tego głównego pytania. Jak myślisz, dlaczego my tak urośliśmy? Porównujesz nas jako oczywiście skalę, że Chiny, że nikt tak jak Polska nie wzrósł w tym rejonie. To dlaczego ta giełda tego nie pokazuje? Czego tam brakuje? Czy ten kapitał zagraniczny tutaj nie napływa ze względów jakichś geopolitycznych? Czy jeszcze jest jakiś inny powód? Czy zbyt mało Polaków inwestuje, bo się po prostu nie interesują? Zbyt mała edukacja jeszcze finansowa jest, żebyśmy faktycznie na tej giełdzie byli jako obywatele? Czy jest wiele powodów i jeszcze bardziej złożony problem?
Myślę, że czynników jest naprawdę dużo, natomiast na pewno nie szedłbym tutaj w kierunku geopolitycznym, bo okej, jest wojna na Ukrainie i przez moment było dość duże zagrożenie, więc kapitał nas omijał. Natomiast generalnie my żyjemy w dość dobrych stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi. Także ze strony geopolityki tutaj nie ma problemu, tak mi się wydaje. Natomiast wydaje się, że Polacy zdecydowanie wolą inwestować w nieruchomości. To jest coś, co znają. Zresztą nie dziwię się tym osobom, bo faktycznie jak ktoś, nie wiem, chce kupić mieszkanie, czy planuje wybudować dom i wynajmować go, to po prostu zerka na lokalny rynek, widzi mniej więcej, kto za ile wynajmuje dane mieszkanie, no i jest pewien tego, co robi. A zresztą jego znajomi też zainwestowali w nieruchomości, nieźle na tym wyszli, czy zainwestowali powiedzmy nawet w ziemię, też na tym nieźle wyszli, więc po prostu Polacy idą w tym kierunku i akcje to jest coś, na co Polacy patrzą i mówią, a może kiedyś. Ale jeszcze nie teraz. A tymczasem, jeśli buduje się majątek, ma on być stabilny, no to trzeba być przygotowanym na różne scenariusze. I wydaje mi się, że powinny po prostu w takim portfelu inwestycyjnym, tak to nazwijmy, znaleźć się różne aktywa, jeśli już mówimy o trochę większym budżecie. A zatem, jeśli kogoś stać na to, żeby zainwestować w 3 mieszkania, to stać go również na to, żeby zainwestować w 2 mieszkania, w akcje i w złoto. A to już jest jakaś dywersyfikacja. Także wydaje mi się, że tego u nas po prostu brakowało do tej pory. Mm-hmm.
No właśnie, wspomniałeś o tych nieruchomościach, czyli mi się wydaje, że możemy powiedzieć, że to jest taki sport inwestycyjny, narodowy, bo wydaje się, że wielu ludzi się na tym zna. Nie powiem, że wszyscy inwestują, ale w wielu miejscach się o tym rozmawia. I jeśli rzuciłoby się takie zdanie, że inwestujesz, to wielu ludziom się to kojarzy od razu jako skojarzenie, aha, jak inwestujesz, to najprawdopodobniej są to nieruchomości, zapominając o innych klasach aktywów. To chciałbym tym pytaniem iść w takim kierunku, jak byś ty chciał dzisiaj tutaj w odcinku, no nie zaapelować, ale zachęcić, no nie masz w tym żadnego interesu, chociaż będąc na rynku akcyjnym, wiadomo, że każdy ma, żeby te akcje były coraz więcej warte. To co byś powiedział do ludzi, którzy mają pieniądze na inwestycje, są w rynku inwestycyjnym i na przykład mają nieruchomość, tak jak wspomniałeś, ale boją się jednak tego rynku akcyjnego i mówiąc, to nie dla mnie, trochę tego nie rozumiem, nie mam na to wpływu, bo przecież to nie jest moja firma, ja tam kupuję jakieś akcje, ale dalej nie wiem, nie rozumiem może, no ale ta dywersyfikacja inwestycyjna powinna być. Może nawet oni mają jakieś złoto, srebro, może jakąś działkę, ale może chcieliby jednak jeszcze jakoś się zabezpieczyć. Jak byś zachęcił, żeby oni się zainteresowali tą polską giełdą?
Może po pierwsze poruszyłbym temat tego, jak to wyglądało przez ostatni rok, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych akcje odbiły w 2023 roku, ale jeśli przyjrzeć się nieruchomościom komercyjnym, to one spadały Czyli mam tutaj na myśli REITy, te nieruchomości, w które możemy inwestować na giełdzie. Jeśli przyjrzymy się rynkowi nieruchomości, już takich typowo mieszkalnych w Stanach Zjednoczonych, to również kolorowo nie było. W Europie, w Niemczech realnie duże spadki cen. W Szwecji również. Nie wygląda to za kolorowo na rynku nieruchomości w Europie Zachodniej. I tak naprawdę, gdyby w Polsce nie został wprowadzony ten program Bezpieczny Kredyt 2%, który de facto pomógł głównie deweloperom, no to myślę, że ceny byłyby niższe niż przed rokiem. Już rok temu na tym rynku nie było za ciekawie w wielu obszarach i wydaje mi się, że gdyby nie ten program, to ten popyt byłby po prostu dzisiaj dużo mniejszy. I to jest taki przykład do zastanowienia się dla tych osób, które pakują się wyłącznie w nieruchomości. Natomiast oczywiście, żeby tylko nie straszyć tym, co może być na rynku nieruchomości, ale żeby też pokazać po prostu ten rynek akcji, no to zastanówmy się, mamy akcje w portfelu i mamy takie spółki, które, i to mówię o GPW, regularnie płacą dywidendę rzędu 5-6% rocznie. Ich kurs jest w miarę stabilny. Więc jest to takie rozwiązanie, gdzie inwestujemy i nie musimy się zajmować tymi akcjami, tak jak zajmujemy się nieruchomościami. Poza tym wielu osobom wydaje się, że okej, zainwestuję w akcje, więc będę się musiał z tego rozliczyć, będzie to czasochłonne. A tak naprawdę, kiedy ktoś inwestuje w akcje na GPW, to właściwie to rozliczenie pojawia się automatycznie. Jeśli inwestuje tak jak my globalnie, to coraz więcej brokerów przygotowuje dla niego takie podsumowanie, gdzie wystarczy wziąć odpowiednie liczby i przepisać je do formularza PIT-38. A więc wydaje mi się, że w wyobraźni wielu osób to inwestowanie w akcje jest dużo bardziej skomplikowane czy niebezpieczne niż jest w praktyce.
Dobrze, to teraz Marcin trochę prywaty. Myślę, że tego nie wiesz, może nawet Czarek tego nie wie, ale Dawid Kozioł o tym wie. Mój planer finansowy, który zna moje finanse bardziej niż ja najprawdopodobniej, bo ja nie jestem Excelem, nigdy nie byłem, jestem bardziej humanistą, ale wiem, że liczby i finanse są bardzo ważne. No to ja jestem taką osobą, która zawsze tych akcji się bała, tej giełdy się bała i do dzisiaj, choć obiecałem sobie, że w przyszłym roku, w sensie już pewnie w tym, bo puszczamy to w styczniu, ale jeszcze tego nie zrobiłem, w moim portfelu pojawią się akcje i tego nie rozumiałem. Jakoś najdalej mi od tego było. I mało tego, krypto było czymś, co mnie bardziej zainteresowało i już myślę, że od 2 lat, jak nie więcej, jakiś portfel krypto mam i sobie tam dokupuję. Czyli nic nie robię, nie jestem, wiesz, traderem, nie przerzucam, ale generalnie coś sobie tam od 2 lat kupowałem. I oczywiście to były te główne 2 kryptowaluty, ale giełda mnie nigdy jakoś nie przyciągnęła. Dlaczego? Nie wiem, nie oceniam tego i nie oceniam ludzi, którzy na przykład nie rozumieją rynku nieruchomości, w którym ja też mam swoją główną firmę. Więc tutaj, słuchając ciebie, ja trochę pytam pod kątem siebie, bo wiem, że wielu ludzi takich jest, którzy się boją. No to od razu chciałem zapytać, bo te spółki dywidendowe, czyli te spółki, które płacą, no można powiedzieć, że kupujemy sobie zamiast mieszkania, kupujemy sobie spółkę, która nam płaci, tak jak powiedziałeś, na przykład 5%, tak? I że to jest cyklicznie od wielu lat i że się to nie zmienia. To poproszę od razu o przykłady. Wiem, kilka znałem, ale od razu, jak mam cię tutaj w studiu, to cię wykorzystam, Marcin. Jakie kilka spółek, które może nawet znamy, są spółkami, które nam płacą za nasz kapitał?
Myślę, że można tutaj wymienić spółkę Kenty, bo to jest taki modelowy przykład. Naprawdę spółka jest prowadzona z perspektywy inwestora modelowo. Jeśli chodzi o to, nie ma żadnych niespodzianek co do tego, że w tym roku nie wypłacimy dywidendy. Relacje z inwestorami są prowadzone odpowiednio, także tą spółkę na pewno można wymienić. Jest też spółka Ambra chociażby, jest spółka Mirbud i pewnie tych spółek znalazłoby się jeszcze dużo więcej, natomiast nie chciałbym tak tutaj długiej listy wymieniać z głowy. Z kolei powiedziałbym, że nie warto, nawet jeśli wypłacały w ostatnich latach, nie warto wymieniać spółek państwowych.
No
bo
właśnie.
Niestety, i to jest coś, co ciąży bardzo GPW, ten indeks WIG20 jest wypełniony spółkami państwowymi i tam po prostu dzieją się przeróżne rzeczy, które sprawiają, że inwestorzy zniechęcają się do GPW. Najczęściej przyczyną problemów są po prostu pomysły polityków, którzy stwierdzą na przykład, że dla tej spółki wprowadzimy specjalny podatek dedykowany jej, żeby wyciągnąć z niej więcej kasy, albo na przykład w tej spółce pojawił się duży zysk, ale jednak nie wypłacimy dywidendy w tym roku. Więc takie historie, gdzie inwestorzy myślą, że wiedzą, na czym stoją, a jednak okazuje się, że plany polityków wszystko niszczą, no to takie historie na pewno zniechęcają trochę inwestorów do inwestowania na GPW i z tego też powodu my staramy się omijać WIG20 poza tam nielicznymi wyjątkami.
Okej, czyli zrozumiałem, że raczej spółki Skarbu Państwa nie, raczej sobie je zostawić, niech one sobie swoim politycznym, tak to można powiedzieć, życiem żyją, bo tam są wiadomo różne układy.
Jest taki paradoks. Jest jedna spółka, która z udziałem Skarbu Państwa większościowym, która jest według mnie akceptowalna pod kątem portfela i to jest samo GPW, sama giełda. Dlatego, że ona przynosi mniej więcej podobne zyski od lat, wypłaca mniej więcej podobną dywidendę. Ten kurs ostatnio idzie troszkę w górę, natomiast to nie są tak duże pieniądze, żeby politycy się nią zainteresowali. A skoro tak, to nawet lepiej dla inwestorów, że politycy po prostu zostawili tą spółkę w spokoju i ona sobie spokojnie idzie w górę.
No przez ostatnie minuty powiedziałeś o giełdzie w zasadzie wiele plusów. Mam wrażenie, że same. Poza oczywiście teraz tym pytaniem, gdzie mówiłeś, że raczej omijajmy WIG20, poza oczywiście GPW, bo możemy ją jako bezpieczną sobie kupić, ale jakie są inne zagrożenia dla inwestorów, którzy jeszcze nie znają tematu tak jak ty? Wiadomo, że mogą przyjść do ciebie i za rękę ich poprowadzisz, ale to jest coś innego. No bo brzmi to, jakby to było faktycznie takie, no nie Eldorado, ale miejsce, gdzie jest bezpiecznie, jeszcze jest dywidenda 5%, czasami więcej, czyli co, wsadzam kasę, nic nie robię, jeszcze mi 5% płacą, no to na nieruchomościach czasami, gdy odejmiemy zarządzanie, jakieś usterki, to może wyjść mniej, a wszyscy wychwalają w niebiosa te nieruchomości, to może na złym rynku jestem, pomyślą sobie ci, którzy cały kapitał inwestycyjny wsadzili w nieruchomości.
Na pewno tych wad jest więcej. Tą wadę związaną z udziałem polityków w tym wszystkim uznałbym chyba za najważniejszą. Natomiast faktycznie polski rynek dalej jest dość mały, w związku z czym powiedzmy mamy te kilkadziesiąt spółek, które są w miarę duże jak na polskie warunki. Też płynność na tych spółkach jest odpowiednia, ale mamy kilkaset spółek, które są po prostu mniejsze i płynność nie jest na nich wystarczająca. O co chodzi z tą płynnością? Chodzi o to, że jeśli ktoś zakupi pakiet akcji, powiedzmy za 100 tysięcy złotych, jakiejś mniejszej spółki na GPW, to później, kiedy będzie chciał nawet po wzrostach sprzedać ten pakiet akcji, to się okazuje, że ta jedna transakcja może szarpnąć w dół notowaniami całej spółki. Więc to na pewno jest minus i ten minus zniknie wraz ze wzrostem polskiego rynku, ale na to trzeba poczekać. Kolejny minus to właśnie ten przypadek z tym wykupowaniem spółek przez prezesów, no bo taki inwestor patrzy, jest tania spółka, a więc zainwestuję, poczekam parę lat i na pewno pójdzie w górę. A tu się okazuje, że pojawia się wezwanie na akcję, nawet jeśli ten inwestor stwierdza nie sprzedam moich akcji, to większość jednak zazwyczaj sprzedaje, bo ta świadomość inwestorów jest jeszcze na niskim poziomie. No i finalnie taki inwestor przeczekał rok, dwa lata w taniej spółce, a teraz okazuje się, że jest ona wycofana z giełdy i nic na niej nie zarobi. Więc takie sytuacje mają teraz miejsce i z pewnością to są wady i to trzeba otwarcie powiedzieć. Natomiast im więcej kapitału napłynie na GPW, tym mniej będzie takich sytuacji. A warto dodać, że pojawia się coraz więcej takich programów emerytalnych, które sprawiają, że też tego kapitału będzie płynęło więcej. No i też zagraniczni inwestorzy również widzą, że Polska się rozwija, więc po prostu ten kapitał stopniowo coraz chętniej napływa na GPW.
Ale właśnie jakie elementy sprawiają, że ci inwestorzy zagraniczni lub inne firmy z kasą widzą ten rynek jako perspektywiczny, czyli młody, czyli jeszcze taki, gdzie faktycznie te akcje nie są napompowane i tu jest dobry moment dla nich, żeby dla nas inwestorów też to było bardziej atrakcyjne, bo mówię, że ten element geopolityczny aż tak nie działa, mimo że nam się tak wydaje, ten nasz przyjaciel zza oceanu na pewno tutaj ogromną rolę wpływa, żeby tak było. Jak będzie za parę lat, tego nie wiemy, no bo to nie chodzi o to, żebyśmy wróżyli. Więc pytanie, jakie elementy, niektórzy mówią, że budowa tego centralnego portu komunikacyjnego, że w ogóle rozbudowa kraju, jakie elementy według ciebie albo według w ogóle wiedzy fachowców sprawiają, że się Zachód, czy Zachód, już dzisiaj Zachód to nie jest ten Zachód, ale cały świat finansowy się interesuje bardziej giełdą i co tak najbardziej wpływa na to?
Wydaje mi się, że przede wszystkim tempo rozwoju gospodarczego w Polsce, gdzie można powiedzieć o niektórych krajach Europy Zachodniej, że one stanęły właściwie w miejscu.
To prawda.
Tymczasem Polska dalej się rozwija, goni ten Zachód. Taki element może na który nie odgrywa tutaj kluczowej roli, no ale Polakom po prostu się chce. Oni, no
dalej są
oni
głodni,
chcą
dalej
gonić
są
ten
głodni.
Zakup.
Nie mają ilu z ludzi, którzy jeszcze nie mają swojej pierwszej nieruchomości, nie mówiąc o nieruchomościach inwestycyjnych, że to jest chyba jeszcze sam początek. Ale to jest jeden element takiego głodu narodu w ogóle, że nam się chce, bo jeszcze wielu ludzi nic jeszcze nie ma.
Kolejnym aspektem tutaj jest po prostu to, że polskie firmy też stopniowo zdobywają te zagraniczne rynki. Mamy na GPW coraz więcej takich firm, które nie tylko skupiają się na sprzedaży w Polsce, ale też są obecne na innych rynkach w Europie, czasem nawet jeszcze szerzej. Mamy takie spółki jak CD Projekt, które przecież wypracowały sobie już renomę na skalę globalną, prawda? Oczywiście to jest póki co tylko pojedyncze przypadki, ale oby takich było jak najwięcej. Jeśli chodzi o walutę, oczywiście były perturbacje, ale jednak z pewnością polski złoty jest stabilniejszy względem dolara niż choćby taka turecka lira. No i to jest znowu przykład, gdzie wracamy do geopolityki, gdzie ta Turcja, te jej relacje ze Stanami Zjednoczonymi wiadomo jakie są. Tymczasem no, Polska po prostu żyje w pokojowych bardzo relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, a to jest kluczowe, bo tak naprawdę no przede wszystkim chodzi o kapitał ze Stanów Zjednoczonych. Jeśli on patrzy na dany rynek pozytywnie, no to te fundusze patrzą pozytywnie, no to ten kapitał popłynie. Natomiast kiedy te relacje są bardziej skomplikowane, no to automatycznie tyle tych środków już na daną giełdę nie płynie.
CD Projekt jako przykład to jest jeden, ktoś może powiedzieć, no dobrze, to jest taki rynek, który nie dotyczy wszystkich, no bo przecież CD Projekt nie produkuje produktów FMCG, że przecież to nie wszyscy grają w gry, fakt, że to jest firma światowa, no to wiadomo, że ta kapitalizacja i ta ilość zysku jest ogromna, a może jakiś inny przykład? Jest jakiś inny przykład, który dotyczy może nas wszystkich, takiej firmy, która, no nie wiem, na pewno wszyscy znają, bo nie wiem, czy moja mama zna CD Projekt.
Myślę, że można tutaj wspomnieć o Dino Polska chociażby i to na początku, jak ktoś usłyszy Dino Polska, może sobie pomyśleć, a no sieć marketów. Tylko, że ta sieć marketów rozwija się w naprawdę bardzo szybkim tempie.
Szybciej niż Biedronka, czy chyba, nie wiem, czy oni się tam nie ścigali, jeśli chodzi o ilość otwieranych sklepów do roku?
Nie jestem pewien, jak to w tym momencie wygląda i jak można byłoby to bezpośrednio na liczbach porównać, natomiast Dino Polska robi to w bardzo inteligentny sposób, zaczynając od tych zachodnich województw, przechodząc stopniowo na wschód. Spółka jest bardzo dobrze zarządzana, też prezes nie chce przykuwać uwagi, ale robi naprawdę świetną robotę i wydaje mi się, że to jest jeden z takich biznesów, który zagości na dłużej właśnie w indeksie WIG20.
Czyli warto się nie tylko przyglądać, ale też może mieć akcję Dino. Ciekawostką jest chyba to, poprawcie mnie, jeśli tak jest, ja czasami jeżdżę po Polsce i wydaje mi się, że tam, gdzie Dino, tam nie ma Biedronki. Że oni w tych mniejszych miejscowościach otwierają sklepy i tam, gdzie przejeżdżałem, to oczywiście ta Biedronka gdzieś tam wioskę dalej jest, ale najprawdopodobniej w tym najbliższym otoczeniu nie ma Biedronki. Oni tam się sytuują, gdzie po prostu no, jakiejś konkurencji nie ma. Tak mi się wydaje, tak to obserwowałem kilkukrotnie, jak przejeżdżałem właśnie, że nie było Biedronki, nie było Żabki i nagle jest Dino. Więc
to ja z kolei mam takie wrażenie, że najczęstsze połączenie to jest Dino plus Biedronka. Czyli są dwa sklepy w małej miejscowości.
Może tak być.
I do niedawna była to tylko Biedronka,
a teraz jest
jeszcze
uzupełnienie.
Dino.
Uzupełnienie. Być może jest tak, jak mówisz, ale te moje obserwacje właśnie szły w tym kierunku, że to Dino rzadko widziałem w dużych miastach, ale jednak jak się wyjeżdżało
tak,
gdzieś
oni
poza...
Oni celują w mniejsze miejscowości.
Mniejsze miejscowości. Tak. Okej. Okay. Wracając już tak ogólnie do inwestycji, do tego jak przeciętny inwestor Polak, który inwestuje, jak myślisz, albo jak doradzasz, chociaż nie możesz doradzać, ale jakbyś podpowiadał w kierunku, jeśli jesteśmy na giełdzie i kupujemy sobie akcje, czy to powinien być właśnie kupowanie, żeby to sprzedawać za rok, jak urośnie, czy jednak, żeby zostawiać i nigdy nie sprzedawać. Niektórzy mówią, że złoto się kupuje w ten sposób. Ja zresztą w ten sposób działam, że mam nadzieję, że tego nigdy nie będę musiał sprzedawać, ale znam osoby, które kupiły złoto i po spadkach poszły sprzedać w to samo miejsce złoto, nie rozumiejąc w ogóle sensu tej inwestycji. Więc pytam ciebie, jak ty to obserwujesz? Czy polscy inwestorzy rozumieją, po co się kupuje akcje? No bo nie mówię o traderach, którzy faktycznie siedzą i sprzedają, czasami skalpując, tak to się chyba nazywa, tak, że czasami kilka razy w ciągu dnia sprzedają i kupią akcje, ale o osobach, które po prostu część kapitału chcą sobie w tych akcjach ulokować i co to znaczy długi termin, bo niektórzy też tego nie rozumieją i myślą, że miesiąc to jest długi termin.
Nie, no myślę, że można przyjąć, że długi termin to jest z pewnością więcej niż rok i tego wśród polskich inwestorów kupujących polskie akcje jeszcze brakuje, ale myślę, że też wynika to z pewnej przyczyny, mianowicie ten polski rynek do tej pory był na tyle niestabilny i też mało było tych wzrostów takich naprawdę wyraźnych, że jak ktoś trzymał jakieś akcje i one urosły o 20%, to on momentalnie sprzedawał, bo po prostu patrzy na ten wzrost i mówi: wykorzystam okazję. Więc w związku z tym dużo było jednak nie inwestowania na GPW, tylko spekulacji. Wydaje mi się, że teraz wraz z napływem tych środków, czy to z IKE, czy z PPK, będzie więcej takich przypadków, gdzie ktoś naprawdę inwestuje. I o to w tym wszystkim według mnie powinno chodzić. Oczywiście jeśli ktoś spekuluje, jasne, to można nawet łączyć z inwestowaniem. Możesz mieć 80% typowo inwestycyjnych pozycji i 20% takich akcji, które kupujesz, bo uważasz, że w najbliższym czasie pójdą w górę. Natomiast dla samej giełdy dobrze by było, gdyby jednak to inwestowanie dominowało, a spekulowanie to była ta mniejsza część.
Marcin, powiedziałeś o tym kilka chwil temu, że Polska się rozwija, że Polacy są głodni, że generalnie widzimy ten wzrost. Oczywiście ktoś powie, ale tutaj mogło być lepiej, tutaj ten rząd zrobił tak, tu nie zrobiliśmy tego tak, jak powinno. Oczywiście, że tak, no ale podaj mi przykład kraju, gdzie wszystko jest idealnie, wszystko się rozwija, w każdym sektorze idealnie. No nie ma chyba takiego kraju, ale czy ty myślisz tak pozytywnie pod kątem rozwoju naszego kraju na najbliższe lata? No bo to co widzimy dzisiaj, porównując oczywiście ten wzrost gospodarczy przez ostatnie 30 lat, no to jest ogromny. Ale jakie ty masz perspektywy? No nie na 30 lat, bo to ciężko, ale na najbliższe kilka, choćby trzy, choćby najbliższe 3 do 5 lat. Czy ty uważasz, że ten wzrost gospodarczy będzie utrzymany? A jeśli tak, to gdzie są zagrożenia?
Ja się nie pokuszę o prognozy co do wzrostu gospodarczego, bo zawsze jest jednak to oddziaływanie też reszty świata na nas. Natomiast jestem po prostu pozytywnie nastawiony do polskiej gospodarki i perspektyw. Tak jak wspomniałem wcześniej, Polakom po prostu się chce, są pracowici i oczywiście będą do nas docierać te trendy z zachodu. Mamy też biurokrację, mamy niestabilne prawo i to oczywiście wszystko są jakieś przeszkody na drodze do rozwoju. Natomiast myślę, że wciąż będziemy się pozytywnie wyróżniać pod kątem rozwoju gospodarczego w Europie. To jest pierwsza kwestia. Natomiast druga jest taka, że pozytywnie dla naszego rynku pracy pojawia się też coraz więcej osób ze wschodu, nie tylko z Ukrainy. A z drugiej strony ten kapitał ludzki gromadzimy, bo nie ma już takiej sytuacji, gdzie ci najbardziej zaradni wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii czy do Niemiec, tak jak to było na przykład 15 lat temu. A zatem również ci fachowcy, ci ludzie z większą wiedzą po prostu zostają i stanowią taką wartość dodaną dla polskiej gospodarki. I myślę, że to jest kolejny taki aspekt, który po prostu pozytywnie wpływa na te perspektywy. Jest zagrożenie geopolityczne i to może nawet nie teraz, tylko może za kilka lat, kiedy Rosja się trochę odbuduje. Oczywiście może być znowu problem z tym związany, natomiast wydaje mi się, że już na poważnie ruszyły działania związane ze zbrojeniami, jeśli chodzi o Polskę, więc to też jest jakiś kolejny pozytyw. I wydaje mi się, że to wszystko sprawia, że można mieć po prostu pozytywne nastawienie do tego, co się wydarzy w Polsce w kolejnych latach. Natomiast nie można zapominać o tym, że nie żyjemy w próżni, jest reszta świata, jest globalna gospodarka, przed którą też stoją jakieś wyzwania i po prostu jeśli będzie krach na rynku nieruchomości w Europie, jeśli będzie krach na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, no to nas nie ominie. Na pewno w jakiś sposób nas to dosięgnie. Natomiast no już taki kryzys mieliśmy 15 lat temu i wydaje mi się, że mimo wszystko Polska nieźle sobie z tym poradziła, więc i tym razem jakoś sobie poradzimy.
Marcin, bo sporo mówiliśmy o GPW i tutaj się skupiliśmy, ale przecież to nie jest jedyna rzecz, którą robisz, bo GPW to jest no jednak polska giełda mała, ale no głównie inwestorzy, osoby, które u was inwestują z waszą pomocą, no inwestują na całym świecie i też o tym bardzo dużo wiesz. I no i jak w sytuacji obecnej geopolitycznej, gdzie inwestować, bo to jest takie ogólne pytanie, bo wiadomo, że ta giełda amerykańska jest największa i tam kapitał z całego świata ląduje i w zasadzie na amerykańskiej giełdzie można kupić wszystko z całego świata. jak taki laik jak ja, na przykład, ja zadam tak pytanie, często mówię, że jestem uczniem i dzisiaj też jestem uczniem, co ja na przykład, kiedy już kupię akcje na polskiej giełdzie, co powinienem zrobić? Gdzie moje pierwsze kroki poza Polskę powinienem kierować? Czy to Azja, czy to Stany Zjednoczone i tam kupować wszystko, czy jak to powinno wyglądać?
Wydaje mi się, że dobry początek, jeśli chodzi o inwestowanie w akcje, to zawsze są Stany Zjednoczone. Wynika to z faktu, że rynek w Stanach jest najbardziej rozwinięty, a co za tym idzie, mamy tam najwięcej ciekawych spółek. No i oczywiście, tak jak mówiłem, kapitał cały czas do Stanów Zjednoczonych napływa, co też podnosi te wyceny. Więc jeśli chcemy budować taki stabilny portfel akcji, to z pewnością powinniśmy zwrócić uwagę na Stany Zjednoczone. I też podkreślę tutaj, że to, że mówiliśmy wcześniej o GPW, to nie oznacza, że ja czy ktokolwiek w naszym zespole jest przede wszystkim skupiony na GPW. Tak naprawdę polska giełda to jest 0,2 czy 0,3% globalnego rynku akcji i przede wszystkim koncentrujemy się na inwestowaniu globalnym. I tutaj, jeśli w akcjach pójdziemy bardziej w stronę Stanów Zjednoczonych, oczywiście będzie też Polska, będą takie najtańsze rynki wschodzące, to z kolei przeciwwagą dla tych akcji amerykańskich może być przede wszystkim złoto, a po drugie surowce. Dlaczego? Dlatego, że jeśli coś jednak poszłoby nie po myśli Stanów Zjednoczonych, byłyby problemy z walutą USA, to naturalnie odwrotnie skorelowane z nią są właśnie złoto oraz surowce. Więc taki portfel, w którym znajdą się też spółki surowcowe i złoto, myślę, że będzie już taką drogą do odpowiedniej dywersyfikacji.
Mm-hmm. A powiedz, czy uważasz, takie pytanie, które mi się teraz w głowie urodziło, czy jest jakiś inwestycyjny czarny łabędź, który, właśnie czarny łabędź napływa i się nigdy go nie spodziewa, ale czasami są spółki albo tematy, w które nikt nie wierzy albo nikt nie zwraca na nie uwagi. Mówię o akcjach, mówię też o surowcach. Kiedyś przecież o uranie jakoś mało się kto interesował uranem i mówię, ale po co inwestować w uran? A widzimy te wzrosty ostatnio albo mówi się często, że srebro jest niedoszacowane w stosunku do złota i przecież złoto to jest jednak to, w co powinniśmy inwestować, ale srebro to nie do końca. Przecież nie mówię oczywiście o fizycznym, ale mówię o inwestowaniu w srebro na giełdzie. Jak ty uważasz, czy jest jakiś temat, który jest niedoszacowany dzisiaj, co ty zauważasz na przykład inwestując prywatnie, może ryzykując za bardzo, ale nie doradzając, że to jest temat, w który ty masz wejść, tylko ja faktycznie widzę, nie wiem, inwestycje w coś, może w jakieś pierwiastki potrzebne zaraz do samochodów elektrycznych, które się rozwijają, może coś, czego w ogóle o czym dzisiaj nie rozmawiamy, kwestia sztucznej inteligencji, elementów, które będą zaraz potrzebne. Nie wiem, pytam bardzo szeroko, być może to jest wszystko, a być może nie ma takiego tematu dzisiaj.
Okej, o jednym niedoszacowanym temacie już powiedzieliśmy, bo to jest ta giełda polska, o której parę razy już wspomnieliśmy. Natomiast wspomniałeś o sztucznej inteligencji. Ja bym poszedł krok dalej i powiedział, co będzie efektem tego, że będziemy doświadczać automatyzacji, robotyzacji. Efekt będzie taki, że część osób straci pracę, część osób będzie po prostu pracować w mniejszym zakresie godzinowym. Tak. A w związku z tym te osoby jakoś ten czas będą musiały sobie zapełnić. Chciałoby się, żeby to były wszystko kreatywne zajęcia, natomiast tak nie będzie. I prawda jest taka, że rozwinie się sektor rozrywkowy. Przykładem może być gaming chociażby. Czy ten trend związany z metaverse, o którym też...
Czekaj, to myślisz, idziesz w tym kierunku, że będziemy w wolnym swoim czasie będziemy grać i ktoś nam będzie za to płacił?
Nie, idę raczej w tym kierunku, chociaż tak jak powiedziałeś, też tak może się stać, ponieważ ten dochód gwarantowany, czy dochód podstawowy, nieważne jak go nazwiemy, to jest faktycznie realny scenariusz. Faktycznie może do tego dojść za jakiś czas. Natomiast tak czy inaczej dążyłem przede wszystkim do tego, że będziemy mieć więcej wolnego czasu i po prostu większość ludzi będzie jakoś ten czas musiała zabić i w związku z tym po prostu ten sektor rozrywkowy będzie się rozwijał, czy to tak jak dzisiaj widzimy jakiś Netflix, HBO i tak dalej, seriale, filmy, natomiast gaming... Jak ostatnio mieliśmy burzę mózgów w zespole na ten temat, no to ta perspektywa do rozwoju gamingu jest ogromna i myślę, że to może być w ogóle temat tak naprawdę na osobny wywiad. Natomiast wydaje mi się, że tutaj jakby zainteresowanie się tym tematem, to również jest coś, na czym inwestorzy mogą z czasem naprawdę dużo zarobić.
Dobrze, Marcin, to na zakończenie dzisiejszej rozmowy, co byś chciał powiedzieć inwestorom aktualnym i tym nowym, którzy jeszcze nie są na rynku, ale chcieliby, słuchając tej rozmowy, to albo ci aktualni się czegoś dowiedzieli i pójdą gdzieś w jakimś kierunku, a ci nowi powiedzą, ciekawy temat, może akcje takie, które mi płacą te 5% zainteresował. Co byś powiedział najważniejszego dla tych wszystkich osób, które nas słuchają dzisiaj?
Myślę, że przede wszystkim ominęliśmy temat edukacji. Poszliśmy już w kierunku tego nawet, w jakie spółki inwestować, powiedzieliśmy tak, konkretne nazwy, natomiast nie powiedzieliśmy nic o edukacji, więc podkreśliłbym to, że od tego trzeba zacząć. Naprawdę, jeśli ktoś nie zasięgnie wiedzy, zacznie od razu inwestować, otworzy konto, kupi pierwsze akcje, to prędzej czy później po prostu przyjdzie taki moment, kiedy pojawi się jakiś czerwony kolor związany ze stratą. Może to nawet będzie 20-30% i wtedy po pierwsze odporność psychiczna, a po drugie wiedza nas ratuje. I ta wiedza jest tutaj takim fundamentem, żeby zrobić dobre wyniki w inwestycjach w długim terminie. Także czytajmy, czytajmy, czytajmy.
Dobrze, że mówisz o tej edukacji. My oczywiście na kanale bardzo dużo o tym też mówimy, że inwestuj w to, co rozumiesz, albo jeśli się boisz i sen jest ważniejszy dla ciebie niż inwestycje, to nie inwestuj, po prostu nie inwestuj, zbuduj poduszkę finansową albo zainwestuj właśnie w edukację. A o tej edukacji myślę, że dobrze wspomniałeś, no bo wy jako zespół też przygotowujecie teraz konferencję, z tego co słyszałem, konferencję online edukacyjną, rozumiem.
Tak jest, szykujemy się do pierwszej konferencji Independent Trader. Będzie to wydarzenie podzielone na dwa dni. Pierwszy dzień to z pewnością będą wykłady na YouTube, więc będzie to ogólnodostępne. Ten drugi dzień już prawdopodobnie będzie się odbywał na portfelu tradera, natomiast no, będzie naprawdę sporo wiedzy. Będzie Trader 21, będzie Tomek Marecki, prawdopodobnie też Konrad Pietruszka, Karol Natonik z naszego zespołu, będę ja, a więc właściwie pojawi się mnóstwo osób z teamu Independent Trader i będziemy chcieli przekazać jak najwięcej wiedzy.
Super, zapraszamy do tego wydarzenia. Wszystkie szczegóły w linku pod spodem. Super, Marcin, dziękuję za informacje. Dla mnie też cenne ze względu na to, że ja na rynku akcyjnym jeszcze nie jestem, ale jak obiecałem, sobie będę, więc dla mnie też to było dzisiaj ciekawe spotkanie. Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję również.
Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.
Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!